Dzień dobry, Małgosia Węgrowska, psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień. Eksperymentowanie z narkotykami, z używkami, z alkoholem, jest taki wstęp do uzależnienia, jest chorobą biopsychospołeczną. Jest tak naprawdę i czynniki biologiczne, czyli uwarunkowania temperamentalne, i czynniki biologiczne, i czynniki społeczne, czyli środowisko, otoczenie, najbliższa rodzina, jak i te takie czynniki psychologiczne, czyli uwarunkowania związane z naszym i systemem wartości, i systemem założeń, przekonań, którymi się kierujemy w życiu. To wszystko tak naprawdę składa się na jedną spójną całość, że niektóre dzieci są bardziej podatne i będą poszukiwać takiej stymulacji w postaci eksperymentowania bądź stymulacji, bądź będą to środki wyciszające, no bo to w różne strony jakby działa.
Kiedy możemy, my rodzice, możemy zacząć się bać, że dzieciaki mogą już za to...
Tak naprawdę im, że tak powiem, dalej, to znaczy im ten rozwój taki społeczny przyspiesza dzieci i ten rozwój poznawczy, tym to sięganie po narkotyki jest szybsze. Mówi się o tym, że następuje taka akceleracja rozwoju poznawczego dzieci, znaczy one szybciej sięgają po różne rzeczy, są bardziej ciekawe świata, eksperymentują niestety również z narkotykami, natomiast ten rozwój emocjonalny nie idzie z tym w parze. I tak naprawdę na chwilę obecną, z tego co pamiętam, statystyki wskazują, że w 11 roku życia przynajmniej połowa dzieci ma za sobą pierwsze upicie się, natomiast w 15 roku życia około 80-90% dzieci już ma za sobą inicjację alkoholową w postaci już takich regularnych, nie dosyć częstych, ale kontaktów z alkoholem. Więc to jest już bardzo, bardzo wcześnie. Narkotyki też coś koło 15 roku życia, już pierwsze eksperymenty. To jest troszeczkę później niż z alkoholem, niż z papierosami, no ale to jest ogromnie szybko. 11 rok życia, połowa dzieci już mające za sobą upicie się, to jest no, wcześniej trzecia, czwarta klasa szkoły podstawowej. To jest bardzo szybko. Po pierwszej inicjacji to jest właśnie różnie. Zależy od tych pierwszych efektów, zależy od tych uwarunkowań biopsychospołecznych, o których wcześniej mówiliśmy. To wszystko składa się na to, że niektóre dzieci odnajdują w jakiś sposób ukojenie czy jakiś sposób ucieczki w środkach psychoaktywnych, natomiast niektóre po tych pierwszych eksperymentach, po pierwszych doświadczeniach, po sprawdzeniu jak to działa, niektóre dzieci po prostu zaprzestaną korzystania ze środków psychoaktywnych na tym etapie. Może to być potem właśnie takie picie sporadyczne, okazjonalne, towarzyskie. No niestety właśnie część dzieci to są te osoby, które będą w przyszłości miały problemy w zakresie uzależnień. W tym momencie to już jest coraz częściej nie sam alkohol, tylko uzależnienia mieszane, politoksykomania, czyli najczęściej alkohol, marihuana, inne środki jak psychoaktywne, najczęściej stymulujące wśród dzieci i młodzieży teraz, czyli amfetamina, kokaina i tego typu środki. I dopalacze, no to już jakby oddzielna w ogóle kategoria, to są takie środki bardzo autodestrukcyjne, powiedziałabym, bo o ile w przypadku amfetaminy czy marihuany możemy mniej więcej, bo to też jest nie do końca określone, wiedzieć jaki będzie efekt, no i dzieci komunikują się między sobą, dają sobie informacje, jak to mniej więcej wygląda, wiedzą czego oczekiwać, czego się spodziewać. Natomiast w przypadku dopalaczy, no jest to taka rosyjska ruletka, nigdy nie wiadomo na co trafimy, jaki to jest środek psychoaktywny, jaka to jest tak naprawdę trucizna, jaki będzie efekt. No i tutaj tak naprawdę też badania zaczęły to pokazywać, że sięgają po dopalacze dzieci te, które mają takie tendencje właśnie silniejsze, autodestrukcyjne. Tak? Czyli to już są te dzieci najbardziej zagrożone, te najmniej zaopiekowane prawdopodobnie również, tak? I w środowisku rodzinnym i społecznym. No, uzależnieniem. To jest pierwsza podstawowa rzecz i wszystkim, co się z tym wiąże, chociaż nawet tak naprawdę sporadyczne korzystanie, nawet bez uzależnienia może powodować ogromne straty psychofizyczne, no właśnie w przypadku dopalaczy, czy w przypadku środków mocniejszych typu amfetamina, kokaina, no marihuana również. Tak naprawdę w przypadku dziecka, tak, bo jeżeli mówimy o osobie, która ma mniej niż 16-18 lat, no to tak naprawdę jest to dziecko, każde spożycie środka psychoaktywnego jest bardzo negatywne dla układu nerwowego. Tak naprawdę układ nerwowy rozwija się do około 21-25 roku życia i do tego momentu każde spożywanie substancji psychoaktywnej zaburza rozwój mózgu, zaburza połączenia nerwowe, w szczególności te sfery przedczołowe, które odpowiedzialne są za organizację działania, za planowanie działania, za taką za takie poukładanie, powiedzielibyśmy sobie, tak? I to najbardziej, najszybciej ulega zawsze uszkodzeniu i potem to widać nawet te dzieciaki, które korzystają z marihuany, które twierdzą, że nie jest to środek uzależniający, tak, czerpią gdzieś tam wiedzę z forów na ten temat internetowych. Jak się okazuje, w ogromnym stopniu zaburza funkcjonowanie mózgu, to pokazują badania EEG, różne metody neuroobrazowania. Także no, ta jakby destrukcja jest o wiele silniejsza niż u osoby, która zaczyna sięgać po te środki w wieku późniejszym. To mówimy o jakby takiej destrukcji biologicznej, psychologicznej i społecznej oczywiście. Uczymy się innych mechanizmów funkcjonowania, na czym innym opiera się nasze funkcjonowanie społeczne, na czym innym opiera się nasza regulacja emocjonalna, jeżeli w sytuacjach towarzyskich regularnie korzystamy ze środków psychoaktywnych, jeżeli w sytuacji stresu radzimy sobie za pomocą środków psychoaktywnych, a to u osoby, która jest w okresie właśnie kształtowania tożsamości, budowania jej, no bo to jest ten moment dojrzewania, no możemy sobie wyobrazić, jakie dalej pociągnie ze sobą konsekwencje, jeżeli już na tym etapie te wzorce i te schematy funkcjonowania będą zaburzone. No to wymaga oczywiście potem długotrwałej terapii, im wcześniej, tym lepiej, no ale to jest długa praca.
No to jest dość przerażające.
Tak, jest to przerażające. Przyznam szczerze, że o tyle czasami nie przeraża mnie jakby nawet samo dziecko, które jest w takim stanie. Czasami też przeraża mnie funkcjonowanie rodziców, którzy w ogóle tego nie zauważają, którzy oczekują czasami takich gotowych recept i porad, jak mają reagować, jak mają się zachowywać, a tak naprawdę na to się buduje latami, bo to kontakt z rodzicem jest tym czynnikiem najbardziej chroniącym, nic innego. Żadne programy profilaktyczne szkolne nie będą tak skuteczne, jak odpowiednie metody wychowawcze rodziców, odpowiednia relacja z rodzicami, odpowiednie relacje między rodzicami. To wszystko buduje jakby taką podstawę, dzięki której potem to dziecko w okresie kryzysu tożsamości, okresu dojrzewania ma taką stabilną podstawę, na której może się oprzeć i nawet jeżeli będzie miało środowisko, które będzie wywierało jakąś presję, no to ono będzie bardziej stabilne. Będzie już te podwaliny miało bardziej takie ustrukturalizowane i mocne, żeby mogło na tym cokolwiek dobrego potem budować. Rodzice często w ogóle nie dostrzegają swojego wpływu. Oczekują gotowych recept, właśnie zbliża się sezon wakacyjny, przed wyjazdem dziecka na wakacje, jak mają rozmawiać, jak mają uprzedzać o różnych zagrożeniach, czy narkotykach, czy inicjacji seksualnej wcześniej, czy zagrożeniach różnych dla dzieci. Natomiast tak naprawdę tego się nie wypracuje w ciągu jednej rozmowy, to się wypracowuje latami. Więc jakby no, to jest bardzo, bardzo istotne, żeby o tym pamiętać. Od początku, dbanie o różne jej aspekty, tak? Pamiętanie o tym, że tak naprawdę dziecko uczy się w większości przez obserwację, przez modelowanie, więc to, co widzi u rodziców, będzie powielało. To, w jaki sposób chodzi w schemat relacji z rodzicami, będzie powielało w swoim dalszym życiu. Rodzice bardzo często tego nie dostrzegają. Są bardzo często sytuacje przemocy, czy psychicznej, czy fizycznej, czy uzależnienia. Jakby o ile ta osoba będąca sprawcą, czy osobą uzależnioną dorosła, jakby nie widzi swojego wpływu, o tyle no, ta druga osoba dorosła powinna to dostrzegać, powinna to rozumieć, że nawet jeżeli ona sama walczy z drugą stroną, to dziecko i tak obserwuje coś nieprawidłowego. Tak? Także jakby nad tym trzeba pracować od początku. Rodzic musi wiedzieć, że całość jakby układu rodzinnego, systemu rodzinnego wpływa na dziecko, a nie tylko to, co dziecku przekaże czy powie w ciągu jednej rozmowy. To jest niezwykle złożone i wymaga bardzo, faktycznie bardzo dużo pracy, no ale to od tego są specjaliści, od tego są poradnie, od tego są psychologowie szkolni, poradnie publiczne, niepubliczne. Mamy masę możliwości, masę programów profilaktycznych jest realizowanych i z tego trzeba po prostu korzystać.
Chciałam zapytać właśnie o to, o łatwość dostępu do stron internetowych, do możliwości zakupu i tak dalej.
Każde dziecko tak naprawdę, jeżeli rodzic go zapyta, to oczywiście dziecko zaprzeczy, ale wydaje mi się, że 80-90% dzieci w ciągu jednego, dwóch dni, jeżeli chciałoby, spokojnie zorganizowałoby sobie środek psychoaktywny w postaci marihuany, amfetaminy. To jest tak bardzo powszechne i tak łatwo dostępne, że nie ma z tym żadnego problemu. Rodzice, którzy jakby nie widzą tego, naprawdę łudzą się, żyją w iluzji, że to jest coś niedostępnego, coś takiego poza zasięgiem ich dziecka. Zawsze trzeba brać pod uwagę, że dziecko znajdzie się w takich okolicznościach, w których znajdzie się jedna osoba, która ten środek psychoaktywny będzie miała. jakby samo kontrolowanie, ograniczanie dziecka przed kontaktem z rówieśnikami, z jakąś taką grupą, która wydaje się rodzicowi, stwarza większe zagrożenie, kompletnie nie ma sensu. Można ostrzegać, mówić dziecku, ale to i tak prędzej czy później gdzieś się znajdzie w zasięgu ręki. No i właśnie to, o czym wspominaliśmy, dostęp do internetu na forach, tak, informacje nieprawdziwe, bardzo no tak wyrywkowo potraktowane, okrojone na temat, w cudzysłowie, tak, tego wspaniałego i zdrowotnego działania marihuany na organizm. No, wiadomo, tak, że jakby jeżeli dziecko poszukuje informacji potwierdzających, tak, to co zasłyszało, że marihuana faktycznie jest czymś dobrym czy nieszkodliwym, to takie informacje znajdzie, bo jest ich masa. Natomiast no, wypadałoby w takiej sytuacji też, żeby rodzic troszeczkę wiedzy miał na ten temat i potrafił porozmawiać z dzieckiem fachowo, bo są też strony internetowe, na których można tą wiedzę rzetelną zyskać. No i dobrze, żeby rodzic się dokształcił na ten temat, jeżeli chce porozmawiać z dzieckiem, żeby być jakimś autorytetem również w tej dziedzinie, prawda? No, pierwsze strony, tak, które gdzieś tam się pojawiają, narkomania.org.pl, na temat wszystkich środków psychoaktywnych, jakie powodują konsekwencje zdrowotne, jakie są objawy zażywania, informacje dla rodziców. Druga strona, no taka podstawowa, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Tutaj również są informacje dla rodziców, gdzie mogą szukać pomocy, telefony, zaufania, również anonimowe, adresy poradni, które świadczą usługi w zakresie właśnie poradnictwa dla dzieci i młodzieży, jeżeli chodzi o uzależnienia.